kiedy Agnieszka Osiecka była w Zielonej Górze, rozmawiałyśmy kilkakrotnie, przeważnie w kawiarni, choć był to też Maluch, to takie autko, zacumowany przed estradą. Dziś żałuję, że nie spytałam jej o parę spraw. Nawet bardzo żałuję. Wtedy przecież wierzyłam, że nie jest to ostatnie spotkanie.
Czyli pierwszy dzień wiosny.
Pierwszy dzień wiosny.
Tak. Pierwszy dzień wiosny, bardzo efektowny widzę w Zielonej Górze. Ludzie szaleją. Widziałam dziewczynkę z czerwonymi rogami na głowie. Bardzo ładnymi zresztą.
To panią pewno jakoś inspiruje od razu?
Dziewczynka z czerwonymi rogami, no kto wie, to jest temat, przynajmniej ta piosenka, na pewno na obrazek.
Rysuje pani?
Nie umiem. Umiem narysować dwa obrazki. Umiem narysować ptaszka z jednym okiem, co mnie nauczył tata. Tego rysunku? Znaczy, ojciec mi takie sztuczki nauczył, jak się rysuje ptaszka bez odrywania pióra czy ołówka od papieru. I umiem narysować stworzonko, które sama sobie wymyśliłam. Nazywa się zwierzę tapir. Bardzo takie kwadratowe stworzonko. I to jest wszystko. To jest absolutnie wszystko. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy byłam młodą dziewczyną, bardzo zazdrościłam malarzom. To znaczy wiedziałam, że nie umiem rysować ani malować, bo przecież to są talenty, które się objawiają bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie. Więc wiedziałam, że nie umiem, ale zazdrościłam daru patrzenia, daru rysowania i jakby się to dzisiaj powiedziało, kręciłam się koło malarzy. To znaczy miałam kolegów z Akademii Sztuk Pięknych, kiedy byłam na praktyce dziennikarskiej w Głosie Wybrzeża, w Sopocie mieszkałam przez jakiś krótki czas, to naprawdę zabiegałam o znajomości właśnie takie w kręgach malarii i uwielbiałam na przykład przejść się z obrazem po ulicy, żeby ludzie myśleli, że ja chodzę do szkoły sztuk pięknych i można było naprawdę ciężki obraz mi pożyczyć i kazać mi to przewieźć kolejką i ja byłam szczęśliwa. Kiedy byłam studentką, jeszcze właściwie Polska była krajem zamkniętym, jeszcze nie można było jeździć za granicę, to mnie wtedy urzekały takie bardzo dekoracyjne obrazy, tak samo jak chyba wszystkich moich rówieśników, jakieś bardzo efektowne ciuchy, no na zasadzie po prostu przekory do szarzyzny, która nas otaczała przez całe lata stalinowskie, czy nawet jeszcze dłużej, kraj zamknięty, prawda? I wtedy w tych latach późnych 50. czy wczesnych, nawet wczesnych 50. To podobały mi się francuskie obrazy impresjonistyczne, naturalnie. To całe moje pokolenie właściwie takie było tym zaczadzone. Manet, Monet, Debussy, Cézanne, później Matisse. Wszystko, co było takie szalenie kolorowe, szalenie roztańczone, to się mi podobało, czy chyba nam wszystkim. A teraz, kiedy jestem już dorosłą panią i już widziałam strasznie dużo najróżniejszych obrazów, teraz bardzo lubię właśnie takich dostojnych Holendrów, porządnie narysowane, namalowane scenki obyczajowe, domy, mieszkania, dzieci, pieski, koty, koguty, wszystko.
Czy kolory mają wpływ na pani odczucia?
Mają dla mnie znaczenie kolory. Patrzę i jakoś przeżywam kolor. Patrzę na przyrodę uważnie, na przykład na przyrodę. I bardzo lubię i zdecydowanie ma to wpływ na moje samopoczucie, taką młodą, wiosenną, młodą zieleń. Bardzo lubię ten kolor wczesnych listków, wczesnej trawy, kolor takiej zwanej angielskiej łąki, świeżej, soczystej. Przyjaciel Andrzej Jarecki, patrząc kiedyś na taką młodą, świeżą łąkę, powiedział: wiosną chciałbym być krową. I pięknie powiedział, bo rzeczywiście w tej młodej, wczesnej zieleni jest coś takiego, że chciałoby się ją zjeść, schrupać. I przynajmniej oczy to tak piją i jedzą i to bardzo, bardzo dobrze robi. A ta zieleń ukochana.
Czy tak na poczekaniu coś o wiośnie na przykład można prosić?
Wiosna, ach wiosna, to wiosna znów. Wiosna dla ptaków, wiosna dla krów. Wiosna miłosna dla młodych serc. I ciut patetyczna, ciut ironiczna dla zatwardziałych twierdz. Kiedy byłam dziewczyną taką, no ja wiem, gdzieś w dziesiątej klasie, wymyślałam sobie tytuły powieści, takich ogromnych. Uwielbiałam rodzinę Łajtoków, siedziałam z tępym wyrazem twarzy w ławce i wyobrażałam sobie, że piszę powieść, która też ma 7-8 tomów, potem opisuję jakąś rodzinę, potem dzieci, potem wnuki. I przez wiele, wiele lat pisałam piosenki, właściwie te najkrótsze formy, a teraz właśnie takie wielkie sagi mi chodzą po głowie. Na przykład Tuwim dał szereg rad rozmaitym swoim kolegom i młodzieży. Tuwim na przykład zwracał uwagę na to, że piosenka, tekst piosenki musi dobrze brzmieć. Tuwim mówił, refren sam śpiewa, prawda? No nie może być na przykład refrenem piosenki coś takiego, ja wiem, dzisiaj zbiory rzepaku na Ukrainie przeszły wszelkie oczekiwania, prawda? Chyba, że to piwnica krakowska by zrobiła, ale już takie powiedzonko, nawet zupełnie bezsensowne z przedwojennej piosenki, szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, to już może być refren piosenki, ale to musi być zgrabne. Ale żeby jeszcze w tym była jakaś, powiedzmy, filozofijka, czy jakieś zamknięte jakby w bursztynie jakieś stworzonko, jakieś doświadczenie ludzkie właśnie, to myślę, że rzeczywiście trzeba mieć jakiś dar, bo piosenka jest tak krótką formą, że trzeba próbować opowiedzieć albo na przykład całe życie ludzkie króciutko, albo w tym refrenie wiele zawrzeć. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o polską piosenkę, to bardzo dużo się zmieniło, bo przed wojną, ja mówię o latach 20-30, dominowała piosenka kupletowa, wspaniała, na której ja się wiele nauczyłam. To znaczy piosenka, gdzie było szalenie dużo kant, a refren prowadził do tego samego spostrzeżenia. To znaczy, na przykład, refren brzmiał, zawsze się znajdzie taką dziurę, przez którą będzie można wleźć. To jest quid pro quo piosenka. I długo taka piosenka trwała, ponieważ ten refrenik był obudowany, powiedzmy, 5, nawet 6 kupletami. Więc najpierw artysta opowiadał o jakimś płocie, przez który ktoś nie może przeskoczyć, ale jednak zawsze się znajdzie i tak dalej. Potem, że nie może się dostać do wyższego towarzystwa, prawda? I znowu zawsze się znajdzie i tak dalej. Potem z jakiegoś serca jakiejś pani nie może zdobyć, ale zawsze się znajdzie i tak dalej. Teraz coś się takiego stało, że rytm życia pogania również i autorów piosenek i w zasadzie kuplety upadły, niepotrzebne są. W zasadzie dzisiaj każdy z nas i autorów amerykańskich, ale i polskich szuka jednego takiego spostrzeżenia, które powoduje, że słuchacz sam sobie wymyśla te kuplety, na przykład nieskromnie dam własnego podwórka ten. Na przykład ulica Japońskiej Wiś. Ten dar, jeśli go mam, polega na tym, żeby wychwycić gdzieś z naszych rozmów takie powiedzonka, które niosą coś więcej. Na przykład miałam, kiedyś napisałam piosenkę To wszystko z nudów. Taka młoda złodziejka wiele lat temu powiedziała w sądzie naprawdę. Powiedziała taka przewodniczka bandy chuligańskiej, młodzieżowej, powiedziała To wszystko z nudów. I ja pisząc tę piosenkę w roku tam powiedzmy 60, obudowałam to całą historię życia tej dziewczyny. A właściwie dzisiaj, gdybym miała lat 20 i młodego kompozytora bardzo dynamicznego, to być może bym to skróciła. Wróciła dosłownie do 2-3 linijek, bo jeżeli by dziewczyna coraz bardziej dramatycznym głosem śpiewała to wszystko z nudów, to człowiek, słuchacz, sam sobie by dopowiedział, ile rzeczy możemy zrobić z nudów, prawda? Z nudów możemy zabić, możemy kogoś skrzywdzić, możemy siebie strasznie skrzywdzić, prawda? Ja bardzo lubię rozmawiać, ale nie tylko monologować, również słuchać tego, co ludzie mówią. A ludzie mówią czasami bardzo ciekawe i mądre rzeczy, ale nie wszystko jakby nadaje się dla piosenki. Nie wszystko jest tym wiele mówiącym powiedzonkiem, prawda?
wszystkiego. Czy pani sobie zapisuje te myśli, czy zapamiętuje? Czy to jest tak, że przychodzi pani do domu, siada i od razu coś pisze? Czy zbiera takie poszczególne sentencje i potem układa w całość? Czy to musi być nastrój, chwila, godzina? No, jak to robi Agnieszka Osiecka?
Czasem zapisuję po prostu cudze powiedzonka, które mi dają do myślenia. To znaczy, na przykład, pan znajomy opowiada mi: słuchaj, czułem się jak cietrzew na piątym piętrze. Czułem się jak cietrzew na piątym piętrze w tej stojącej windzie. Ja sobie to zapisuję, dlatego że to absurdalne powiedzonko wydaje mi się, że niesie coś więcej. No po prostu, że się czuł dziwacznie, śmiesznie, strasznie, że to można jakoś rozbudować i obudować. Ale ja nie zawsze dochodzę do piosenki w ten sposób, że buduję ją z cudzego powiedzonka, które mnie zainteresowało. Czasami po prostu myślę o moim własnym uczuciu, na razie nie przemienionym w żadne powiedzonko. Myślę na przykład o jakiejś, nie wiem, samotności w tłumie, albo o przypływie szczęścia gdzieś w lesie i potem dopiero szukam tych słóweczek. Często posługuję się czymś, co bym mogła powiedzieć z jakimś trikiem. To jest bardzo trudno zresztą mówić o warsztacie, ale czasem coś przychodzi do głowy. Na przykład pamiętam, że chciałam napisać o chłodzie bliskiego mi człowieka. I to słowo chłód jakoś tak sobie w głowie obracałam na wszystkie strony i wydało mi się, że to jest za proste. I w końcu wymyśliłam sobie już bez niczyjej pomocy takie zdanko: gdy w twoim chłodzie się wygrzewam. Bo wydaje mi się, że ten paradoks czyni to nieszczęście tej narratorki bardziej wyraźnym, że dla tej nieszczęsnej niewiasty ten chłód, ale tego pana, a nie innego, jest ciepłem. I dopiero do tego zdania, gdy w twoim chłodzie się wygrzewam, dobudowałam całą historię. Czyli tutaj szłam nie od powiedzonka, tylko od uczucia, prawda?
Jestem taka opanowana, że nieraz mi mówią przyjaciele, a nawet rodzina moja, że ja jestem spokojna, że udziela się jakiś mój spokój ludziom, ale w środku to jestem kłębek nerwów. No chyba jednak sporo jest takich ludzi, którzy nie chcą jakoś otoczenia turbować swoimi problemami i biorą się w garść, zaczynają się zachowywać najspokojniej jak umieją i potem ten spokój im samym się udziela. Ja muszę powiedzieć, że czasem budzę się zupełnie rozdygotana i najpierw po pierwsze zaczynam pocieszać sama siebie. Czasem się tak mówi do małego dziecka, które płacze na przykład. I mówi się: nie płacz Zdzisiu, patrz jaki piękny ptaszek, albo pamiętasz jaką piłkę dostałeś wczoraj. Więc budzę się rozdygotana i nie jestem histeryczką. Budzę się, powiedzmy, rozdygotana z głębokiego i prawdziwego powodu. I po pierwsze zaczynam sama siebie uspokajać. Opowiadam sama sobie spokojne historyjki. Mówię: a pamiętasz, Agnieszka, jak to było śmiesznie, że gołąb cię kopnął w głowę? Czy tam kiedy? Bo to tam, gołąb mnie kopnął w głowę. No ta Agnieszka w ogóle dalej płacze. Więc ja mówię: a pamiętasz, jak to było strasznie śmiesznie, jak przyjechałaś do Zielonej Góry i tam na rynku stała taka wielka jakaś landara, huśtające się puzdro i było napisane na tym narty w Szwajcarii. No powiedzmy, ta Agnieszka dalej płacze, prawda? Więc ja mówię: słuchaj, no ale przecież muszę cię uspokoić, rozśmieszyć, no pomyśl na przykład o swoim kotku. W momencie, kiedy ja zaczynam myśleć o kotach, zaraz się troszeczkę uspokają i powiedzmy już mam tę twarz, z którą mogę wyjść do ludzi. Powiedzmy, że już ją mam. I wtedy ktoś, kto jest cały rozdygotany i w ogóle nie wie, co się z nim dzieje, odnosi wrażenie, że ja jakoś tak kojąco na tego człowieka działam, ale naprawdę przed tym robię całe jakieś takie czary-mary. A ja jestem typowym takim człowiekiem, który kopie dołki i sam w nie wpada. Dlatego napisałam piosenkę, która wydaje mi się do tej pory mi najbliższa z moich własnych piosenek, z refrenem sama chciała. Ja sama sobie przysparzam tych nieszczęść i tych trudnych poranków. Wielu ludzi w Polsce, a zwłaszcza kobiety, budzą się rano pełne trosk. No po prostu o to, jak sobie poradzą z najbliższym dniem, forsą po prostu i z dziećmi i z czasem i tak dalej. Ja do tych ludzi nie należę. Ja muszę powiedzieć, że mam ten komfort, że sama sobie robię te kłopoty. Ludzie w zasadzie są niepoprawni. Kiedyś mnie córeczka moja, kiedy była mała, spytała, co to jest mądrość życiowa, czy coś w tym rodzaju. A ja powiedziałam, no to jest umiejętność korzystania z doświadczeń. Ale w zasadzie nie tak wielu ludzi ma tę umiejętność korzystania z doświadczeń. Ja sama siebie ciągle muszę pocieszać. I ja w zasadzie stosuję jakby to samo lekarstwo dla siebie, dla przyjaciół i dla ludzi, których nie znam. Jestem jak taki lekarz, który sam jest chory na gardło i pije bardzo dużo gorącego mleka z miodem i też go daje rodzinie i też go daje przyjaciołom, a nie jak taki lekarz, co sam ma jakieś wspaniałe na przykład szwajcarskie lekarstwa, a znajomym poleca witaminę C z najbliższego kiosku, prawda? Ja bardzo podobnie reaguję na różne przykrości, nieszczęścia i radości. Podobnie reaguję do większości ludzi. Jestem podobna do większości ludzi, a nie jestem oryginałem. I to może pomaga tym piosenkom. Mam wrażenie, że takich przyjaciół przez wielkie P nie mam. Ja bardzo jestem ostrożna w używaniu tego słowa. Miałam jedną nadzwyczajnie taką bliską mi osobę, moją przyjaciółkę, Ami Navarro, która zmarła. Takie okropne rzeczy mówię, no ale chcę być szczera. Zabił się w wypadku samochodowym mój stary bardzo przyjaciel Andrzej Jarecki, jeszcze z STS-u, mój przyjaciel, później nasz konsul od kulturalnych spraw w Ameryce. I odkąd oni się jakoś tak gwałtownie z tego świata wyniesi, to mam wrażenie, że takich przyjaciół przez wielkie P nie mam. Natomiast ja mam sporo znajomych, bardzo kochanych, bardzo świetnych, z bardzo różnych kręgów. Przede wszystkim dlatego, że ja sama nie należę do określonego kręgu, dlatego że jeden mój krąg to jest tak zwana branża. W środowisku ludzi, którzy śpiewają piosenki, w środowisku muzyków nie używa się słowa właśnie środowisko, tylko się mówi branża. Co słychać w branży? Ale ja tylko jedną nogą tkwię w branży, dlatego że drugą nogą tkwię w środowisku literackim, ale nie bardzo. Ta noga tkwi bardzo płytko. Ja mam mało znajomych w środowisku pisarzy. Bardzo cenię i lubię niektórych ludzi, na przykład uwielbiam Tadeusza Konwickiego, ale trudno nazwać go moim bliskim znajomym. Natomiast ja mam bardzo dużo bardzo mi bliskich i bardzo ważnych dla mnie znajomych, na przykład w kręgu barku, do którego chodzę. Mamy na Saskiej Kępie, mieszkam od lat. Po praskiej stronie Wisły. Mamy taki barek, który wygląda po prostu obrzydliwie, jak stara szafa, ale w jakiś sposób go lubimy, mieszkańcy na naszej dzielnicy. Mam na myśli mieszkańców starych naszej dzielnicy. I tam przychodzi pan Władek, który jest, prawdę mówiąc, kompletnym szaleńcem i architekt, który ostatni dom narysował może 15 lat temu i panna Marzenka, która wiecznie opowiada o swoich podbojach i sklepikarz i szef i jakiś emeryt i dziewczyna z pieskiem i naprawdę to nic nas nie łączy oprócz tego, że mamy blisko do tego baru. Przed chwilą opowiadałam o tym, jakie ważne jest dla mnie to słowo przyjaźń, że nie lekko nim szastam. Ja z wiekiem strasznie się zrobiłam poważna i uważam, że miłość to jest słowo przez wielkie M, przyjaźń to przyjaźń, szacunek to szacunek i nawet się cała jeżę, kiedy ktoś tak strasznie lekko mówi o miłości.
Czy ma pani kompleks?
Kiedy byłam młodziutka, byłam pływaczką, miałam 13-14 lat, pływałam w Legii, to miałam straszny kompleks, że mam duży biust. I pamiętam, że wszystkie moje koleżanki chodziły w takich świetnych węgierskich czarnych kostiumach, któreśmy akurat dostali w klubie, a ja chodziłam całymi dniami w takim obrzydliwym szlafroku, jak ze szpitala albo z wojska. I dopiero zrzucałam ten szlafrok tylko w momencie, kiedy wchodziłam na słupek startowy. A teraz to mam po prostu taki kompleks, że jednak te latka lecą. No nie jest przyjemnie mieć swoje lata. Zorganizowaliśmy z moim starym koleżką Janem Borkowskim koncert moich piosenek. I wspaniali w moim odczuciu wykonawcy przyjechali, była Krystyna Janda i Maryla Rodowicz i Jan Pietrzak i Barbara Dziekan, Ewka Błaszczyk. Ja byłam w siódmym niebie, że się ci państwo wszyscy zgodzili. Prowadziłam próbę zachwycona kolegami i sobą samą. I nagle przyszła jakaś taka dziewczyna, która tam śpiewała w chórku u kogoś i powiedziała: Pani Agnieszko, czemu pani zaprosiła same dinozaury, samych wapniaków tutaj? Przecież nikt nie przyjdzie na ten koncert. Muszę powiedzieć, że w straszne kompleksy mnie to wpędziło, bo mnie się ci wszyscy ludzie zdawali bardzo młodzi. Ja w dodatku są młodsi wszyscy ode mnie, więc okropnie się poczułam. Kiedy byłam młodziutką dziewczyną, to był taki czas, że byłam straszliwie niepoważna i byłam okropną flirciarą i właściwie, jeżeli tylko czarowałam jakiegoś chłopaka, to natychmiast brałam się za jakiegoś drugiego i w zasadzie nie miałam pojęcia o głębokich uczuciach. Lubię naturalność, lubię szczerość, lubię też, jeżeli ten bardzo naturalny, bardzo szczery człowiek jednocześnie nie zawraca bez końca głowy swoimi sprawami. Podobają mi się ludzie, którzy nie opowiadają, powiedzmy, 5 godzin, jak im się ciężko jechało w korku, tylko jeszcze dopuszczają do głosu inne osoby.
A poczucie humoru?
Poczucie humoru bardzo lubię, ale lubię, kiedy ono jest takie troszeczkę ścicha pęk. Nie lubię takich ludzi, których właśnie w Warszawie jest pełno, którzy żartują bez przerwy, którzy nie dopuszczają, na pewno wszędzie są znane takie postaci, takich wesołków, którzy w ogóle nie dopuszczają żadnej rozmowy serio. Pamiętam, że kiedyś oglądałam w większym gronie w telewizji Otella i byłam naprawdę przejęta, a jakaś tam taka właśnie bardzo rozbawiona istota powiedziała: ach, nam by się to nie mogło zdarzyć, mówię o duszeniu Ofelii, nam by się to nie mogło zdarzyć, bo my używamy Kleenexów. No to dla takiego dowcipasa popsuć nastrój, a takich ludzi sporo jest, którzy uważają, że jak się gdzieś pójdzie właśnie między ludzi, to trzeba tak bez przerwy błaznować. Nie cierpię u ludzi sztuczności i to naprawdę tak nie cierpię, że o ile na co dzień jestem dosyć łagodna, to kiedy się ktoś nienaturalnie zachowuje, to ja cierpnę cała jak stara gęś. Pamiętam też, że kiedyś przyszłam do znajomej młodej dziewczyny i coś tam jej przywiozłam z jakiegoś wyjazdu. Przyszła jej mama i powiedziała: o, pani Agnieszko, bardzo odpowiedni prezent. No, takiego sposobu bycia po prostu nie znoszę. Jeżeli mogę powiedzieć, że jest coś niedobrego w ludziach w Polsce w ogóle, to wydaje mi się, że jest pewna skłonność do rozgoryczenia i narzekania, bo narzekają naprawdę u nas nie tylko ludzie prawdziwie biedni czy prawdziwie czymś dotknięci, tylko po prostu wszyscy. Jeden narzeka, że ma 5 miliardów za mało, drugi narzeka, że ma 500 zł za mało, ale naprawdę wszyscy ciągle narzekają i to strasznie dominuje rozmowy. Bo każdy opowiada, jakie straszne nieszczęście go spotkało, prawda?
Ale pani nie narzeka i w pani jest właśnie tyle optymizmu. Skąd pani to czerpie?
Z dobrego wychowania. Nie, ja narzekam, ale staram się narzekać gdzieś tylko przy kimś, kto ma do mnie cierpliwość. Przy matce, przy jakim panu Sławku z mojego barku. Chciałabym narzekać, ale nie narzekam. Wigilia to jest dla mnie cudowny dzień, ale jednocześnie mam bardzo dużo smutnych wspomnień związanych z Wigilią, dlatego że ja byłam dzieckiem rozwiedzionych rodziców i w święta najbardziej przykro to odczuwałam, że jestem na przykład sama z mamą albo sama z ojcem, albo nawet jeżeli rodzice są razem, to za chwilę gdzieś ojciec pójdzie. To było bardzo smutne i gdzieś kiedyś pamiętam, że wyszłam jako dziewczyna może 15-letnia czy 17-letnia w późny wieczór wigilijny na spacer. Widziałam, że w oknach innych ludzi te lampki się świecą na choinkach, wszyscy tacy zadowoleni, a ja tutaj sama chodzę po ulicy. Naturalnie byłam trochę małą histeryczką, ale smutne to było. Oczywiście rozkręcałam ten nastrój sama w sobie, ale smutne to było. I do dziś często się pakuję w takie sytuacje, że bywa, że w święta znajduję się na statku albo gdzieś tam jakoś się sama kaleczę, ale uwielbiam te święta i muszę powiedzieć, że one nigdzie takie nie są jak w Polsce, bo teraz, kiedy mam córę w Ameryce, to czasem jestem właśnie w Bostonie w święta i one nigdy nie są tam tym, czym w Polsce są. Uwielbiam święta w Polsce, mimo tych smutnych skojarzeń.
Ludzie chcąc nabrać wiary, chcąc nabrać optymizmu, to często sięgają po pani twórczość. Czy o to pani też chodzi?
Na pewno o to mi chodzi. Ja piszę ku, może nie pokrzepieniu serc, ale na pewno piszę tak, zresztą może nawet o tym już rozmawiałyśmy, jakbym głaskała kogoś po głowie. Zresztą i samą siebie czasami chcę jakoś utulić czy pocieszyć i piszę tak, jakby sama siebie głaskała po głowie. To nie są jakieś szalenie wesołe rzeczy, ale przez samo to, że się z kimś dzielę, czy jakąś zabawną obserwacją, czy nawet smutną obserwacją, ale dzielę się serdecznie, to być może komuś to coś daje.
Proszę powiedzieć, skąd pani tyle serdeczności właśnie do innych, w końcu obcych ludzi?
Tak? Chyba z samotności. Ja myślę, że gdybym ja była właśnie jakimś psychiatrą, to chyba bym szukała źródeł mojego pisania i tego właśnie lirycznego tonu w tym pisaniu, chyba bym szukała we wczesnym dzieciństwie. Moja jedna nie tyle z moich maksym życiowych, ale jest takie powiedzonko, w to głęboko wierzę. To jest Adolfa Rudnickiego, nie wiem, chyba z książki potem niekochana, powiedzonko: każdemu to, na czym mu mniej zależy. Bardzo mądry. Absolutnie w to wierzę, bo może po prostu, kiedy człowiek nie jest bardzo spięty, nie bardzo mu zależy, wtedy właśnie dobrze idzie wszystko, prawda?